Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Przyśnił mi się tej nocy, gdy w głowie pulsowała jeszcze piosenka Billego Withersa, którą go żegnano, śpiewana przez Natalię Wilk. We śnie widziałam go na zdjęciach z lat 60. Jasny, kowbojski kapelusz sprawiał, że wyglądał jak gwiazda filmowa, Robert Redford czy Clark Gable.
Ain't no sunshine, she's gone. Znowu w życiu mi nie wyszło. Taki to był początek.
Arek Brozi, syn przyjaciela Jurka.
Ja akurat pamiętam go parę razy w kapeluszu, natomiast to, dlaczego przyśnił się tobie akurat kapelusz, podejrzewam, że jest to związane z tym, że kapelusz jest takim symbolicznym wyrazem wolności, a szczególnie w tamtych latach, kiedy Jurek był młody, ten kapelusz symbolizował zakazane wtedy rewiry, czyli Stany Zjednoczone, ten, jak wtedy nas uczono, zgniły kapitalizm, kulturę kraju, która jest agresywna, która chce nas zniszczyć, a tak naprawdę wyrażała wolność i to był taki rodzaj buntu. Po drugie, był ucieleśnieniem ducha wolności silnie związanego z muzyką. U Jurka prawdopodobnie też. Jestem pewien, że był to wyraz tego przywiązania do wolności.
Jurek miał wczoraj urodziny. Skończył 70 lat. Wczoraj.
70 lat. No niezupełnie wczoraj, bo dzisiaj. Ja się urodziłem w nocy z 17 na 18. 1944 roku.
100 lat ci śpiewają, Jurku.
Jasny, kowbojski kapelusz zdobi głowę pana Jurka, gdy występuje na scenie podczas ostatniego koncertu Budki Suflera w Lublinie w 2014 roku.
Redaktor Jerzy Janiszewski, legenda polskiej radiofonii.
Ten kapelusz należał do Carlosa Santany. Tu jest dedykacja w środku. 20 lat temu Carlos zginął.
Dzięki za taniec. To było i piekło, i wzniosłość. To była przyjemność i radość.
Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz.
Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa.
Pasja była. Pasja. Zawsze mówiłem, że muzyka to ocean. Wiadomości to małe statki, a reportaż to ogromne. Tytaniki.
Dzień dobry. Drzwiczki, gdyby można było zamknąć. Tak delikatnie.
Paweł Janiszewski jest podobny do swojego ojca. Także w tym, że zjawia się wraz z dwoma psami. Taki widok był częsty w Radiu Lublin.
Pamiętam, że jak ja przyszłam do radia, to pan Jurek szalał po radiu z dwoma jamnikami.
To były jamniczki, to były suczki dwie, to były córeczki naszego Tofika, pierwszego psa, którego rodzice się zdecydowali, że nam kupią, mi i siostrze. I pamiętam takie noce, gdzie miałam takie fantazje, których nie mogłem wyjaśnić, czy to były kształty, czy to były jakieś płaszczyzny, i on zawsze w nocy przychodził i w jakiś sposób mnie uspokajał, więc to były takie momenty w wieku 3-4 lat, kiedy dużo do mnie nie dochodziło, oprócz tego, że mam wspaniałego ojca i wspaniałą matkę. Także pamiętam, że to były raczej te noce, bo przez dnie to ja byłem człowiekiem zafascynowanym przyrodą. Ja biegałem po takim, mieliśmy taki ogród na Węglinie, a ojciec z kolei, ojca nie było. Ojca nie było, ojciec bardzo dużo pracował. To był człowiek, który był, zresztą ja to czuję teraz, ta sama krew we mnie płynie i ja to czuję, że po prostu trzeba się rozpędzić, żeby żyć. I on się tak rozpędzał.
Grałem muzykę, bo muzyka to był taki świat, w którym można było się skryć i czasami coś powiedzieć, strzelać i tak dalej. Ale ja z powodu muzyki miałem także kłopoty. Kiedyś przeforsowałem rocznicę pierwszą śmierci Jimi Hendrixa, który jest takim moim guru, i pół miesiąca pracowałem jako murzy, nie dostając honorarium. Za to, że puściłem na antenie kogoś, kto był narkomanem, złym człowiekiem i tak dalej. Oddzielono muzykę od osobowości. To jest nie do pomyślenia dziś. Także w latach 80. No to już mnie tak skutecznie pocelowano, że musiałem jechać do Ameryki i pracować tam, zarabiać pieniądze, bo przecież żona była dzieci.
Studiował geografię, malował, ale jego serce skradło radio. Radio Luxembourg.
Zacznijmy od tego, że ja tutaj pierwszy raz się przypadkowo tu pojawiłem jako młody student, który pracował w Radiu Akademickim, zresztą najlepszym w Polsce, bo tu przyjeżdżali do nas. No kupę ludzi, potem oni się rozpłynęli po całej Polsce. Janek Nowacki i ja byliśmy z tego sortu. To było takie mocne Radio Akademickie. W pewnym momencie szefem został Janek Nowacki. Przeżyliśmy koszmar w 1968 roku, bo on uległ wypadkowi, wylądał w szpitalu, a ja zostałem takim jego zastępcą, ponieważ byłem zamieszany w Wolną Europę, na całe miasteczkośmy puścili. Ja nie puściłem. Ja wiem, kto puścił, nieważne, ale niestety ja na kluczach spałem. Przyszli do akademika rano o 6:00, mnie zgarnęli i siedziałem Lenartowicza. No zmieno to przecież. Ja tu z Radia Lublin byłem przesłuchiwany ze 300 razy. A tu z głupich powodów, jakiś dowcip się w radiu na korytarzu powiedziało i to od razu musiałem się tłumaczyć. No to było wszystko donoszone, wezwanie i tam się szło. Gdzie jak mnie przesłuchiwali, to taki ubek, który potrafił po paluchach walnąć, to na końcu mówi: panie Jurku, czy ma pan nową płytę Led Zeppelin? Mam. A da pan przegrać? Dam. Ja tak mówię, to niech pan uważa, no, bo oni na pana donoszą. Wszystkie nazwiska miałem, ponieważ ja byłem słuchaczem Radia Luksemburg. Miałem w jednym paluszku wszystko, co się działo w muzyce radiowej. Ja to z normalnych względów byłem tam młodym człowiekiem. Nawiązałem kontakty, mając rodzinę w Kanadzie, przesyłali mi płyty. Pierwszy singiel przyszedł do Beatlesów, to nawet nie wiedziałem, co to jest za zespół do Beatles w 1962 roku. A potem dopiero okazało się, że to tak wybuchło. Don't let me down. Get back. Strawberry is forever full on the hill. I panele. Nie, Octopus Garden. Tak należało odpowiedzieć. I tak odpowiedział pan Wodek z Lublina. Gratulujemy. W poniedziałek nagroda do wzięcia. Proszę przyjechać ciężarówką, bo to duże.
Piotr Wróblewski.
Jurek często obdarzał nas najnowszymi nagraniami. Różnymi drogami je zdobywał. Cenniejsze były w dawnych latach, jeszcze w 60., gdy większość z nas nie miała takich możliwości. Wiadomo, żelazna kurtyna, różnice w walucie za $1 czy funta brytyjskiego płaciło się krocie. Poza tym niemile były widziane kontakty z krewnymi czy też znajomymi na zachodzie. Ach, różne były powody, które nie pozwalały nam tych nowych płyt ściągać, sprowadzać.
Nie, tu nic takiego nie ma.
Andrzej Matiaszewski.
O, słowo Jurku, to ja tutaj... Musiałem to nagrać, bo bym tego nie powiedział, bo bym się po prostu chyba rozpłakał. Tak program zacząłem w niedzielę, dzień po tym, jak on umarł.
C'est la vie. Takie jest życie. Piękne, czasami okrutne, często za krótkie. Wczoraj odszedł od nas na zawsze nasz redakcyjny kolega Jurek Janiszewski. Dla mnie był kimś więcej niż kolegą. Był moim mentorem, lecz przede wszystkim przyjacielem od wielu lat. Gdyby nie on, nie siedziałbym teraz w tym studiu przed mikrofonem. To on zaraził mnie miłością do muzyki i pracy w radiu, które stało się moim drugim domem na zawsze. Nigdy nie zapomnę naszych często bardzo długich rozmów w jego ulubionym niegdyś miejscu, nieistniejącym już studiu NO Stereo, co brzmiało dumnie, ale tak naprawdę było malutkim pomieszczeniem, z którego nadawano pierwsze programy stereofoniczne. To właśnie tam słuchaliśmy w 1986 roku przywiezionego w dniu premiery prosto z Londynu trzeciego albumu grupy Tok Tok, zachwycając się tym wydawnictwem, z którego pochodzi jeden z ulubionych utworów Jurka, I Don't Believe in You, zaśpiewany przez nieżyjącego już Marka Hollisa. Żegnaj, przyjacielu, żegnaj, mistrzu.
I później zagrałem ten ukochany numerek. Wtedy, oto jest właśnie ten numer z tej płyty. Drugi.
Ars longa vita brevis, powiedział antyczny mędrzec. Nawiązując do drugiej części tej sentencji, przekonujemy się, jak bardzo jest prawdziwa z biegiem lat, z biegiem dni. Jeśli chodzi o pierwszą część tego powiedzenia, mówiącą o tym, że sztuka przetrwa. Sztuka jest bardziej żywotna niż człowiek, który ją zresztą stworzył. Jurek sam nie komponował, nie śpiewał, nie grał, ale propagował tę muzykę, tę sztukę właśnie. Mam nadzieję, że właśnie ta sztuka, tak jak trwa dziś w nas, ludzi niewiele młodszych od Jurka, ale także jego rówieśników, to przecież widzę to, że ona po części przynajmniej przechodzi także na nasze dzieci, na naszych wnuków.
Nagrodę za zrobienie z Jankiem Lewackim zresztą najlepszego radia akademickiego w Polsce zaproponowano mi wyjazd z grupą różnych studentów z różnych krajów do Anglii. Co było wydarzenie, bo to za gomułki wyrwać się w ogóle. Po kłopotach, które się domyślasz, jakieś tam trzeba było podpisać papier, ja odmówiłem, bo mój ojciec dużo przeżył jako akowiec. Zadzwoniłem do Antosia Pieniążka, który tu znaczył jako szef studencki. Wiele, prezes, to przy Narutowicza była ta rada wojewódzka. A on potem był w Radzie Nadzorczej naszej, profesor Pieniążek. I mówiłem, to się nie dostałem paszportu. Odmówili mi, bo kazali mi coś podpisać. A na drugi dzień zadzwonił, mówi, idź, dostaniesz bez podpisywania. I tak dostałem się do Anglii. Wylądowałem tam na początku czerwca, akurat kiedy sierżant Pieprz Beatlesów miał premierę. Ale ten sierżant Pieprz przysłany mi został z Londynu przez syna takiej dentystki pochodzącej zresztą z Lublina. Jeszcze przed ukazaniem się i premiera sierżanta Pieprza, jeszcze wtedy w radiu, to był 67 rok, początek wakacji, mogłem tylko zagrać w jednym programie u Krystyny Kotowicz w Radiu Młodych. Bo to nikogo nie interesowało. Nikogo. Janek Nowacki bardziej publicystycznie tam wszedł i tak mnie wciągnęli, stałem się w pewnym momencie jakimś oprawcą muzycznym. W 68 roku jesienią jeden etat, chyba połówkę podzielili na ćwiartki, dali Nowackiemu i mnie. Myśmy obaj tego samego dnia 1 października weszli. Dostałem na siłę ten etat po tych przejściach z Lubecją i tak dalej. Ja już zacząłem w Trójce robić jakieś tam programy i to bardzo mocno zadziałało. Pierwsza audycja, jaką miałem, to pierwsze obroty. Tak się ta audycja nazywała. A potem zaproponowali mi jakieś inne. Przecież ja nie miałem auta, pieniędzy też nie miałem. Zdarzało się, że mnie tam sokiści gdzieś, jak jechałem do Warszawy z taśmą, z audycją, złapali bez biletu. Takie były historie, ale pasja była. Pasja. Robiło się tam te audycje.
Krzysztof Cugowski.
Jego audycje jeszcze w latach 80., 90., kiedy były tak zwane nocne programy z Lublina, to do dziś starsi słuchacze pamiętają. Nocny program z Lublina był zawsze programem najlepszym i wszyscy słuchali w nocy. I tam Jurek szalał ze swoimi płytami.
A tam w tle?
Znowu słyszę teraz muzykę.
A tam w tle? Słyszę Krzysztofa.
Nie rąbnęło tam coś?
Nie rąbnęło. Słuchaj ty mnie, kolego, słuchaj mnie tu. Nic nie rąbnęło. Słyszę motory. Krzysztof!
Coś tam trzeszczy na tych złon na łączach. Ja nic nie słyszę na zwrotnej.
Nie słyszysz mnie? Chyba coś się poczuło.
Antena, mówią. Antena. Co znaczy antena?
Jesteśmy na antenie, kolego, nie przeklinaj. A teraz to możesz.
Kiedyś pamiętam, jak wracaliśmy z Trójki, Jurek usnął i wjechaliśmy do rowu.
Witek Jachacz.
Nie wiem, jak to zrobił, ale wyjechał z tego rowu, z tym, że przestraszył się i pamiętam, zajechaliśmy na stację benzynową, kupił sobie dwie czekolady, otworzył szyby w samochodzie i tak dojechaliśmy do Lublina szczęśliwie. Czasami Jurek zastępował Piotrka Kaczkowskiego, więc jeździliśmy na nocne audycje, a do tego Jurek sam prowadził Zapraszamy do Trójki. Przenosił atmosferę z Radia Lublin do Trójki i było identycznie jak u nas, czyli kupa płyt leżała przed Jurkiem i Jurek na żywo wybierał nagrania i oczywiście także był żywym srebrem, więc biegał po całej rozgłośni w Trójce i ustawiał niektórych do pionu. Jurek przychodził do pracy tutaj z rana, później prowadził programy, jeszcze dbał o to, aby studio Hendrix działało zawodowo, a potem pakował płyty kompaktowe i jechał do Trójki i wracał z rana, zjadł coś i był z rana gotowy do dalszej pracy w Radiu Lublin. Jurka poznałem na początku lat 70. W klubie Grażyna odbywały się takie spotkania z dobrą płytą pod szyldem Fonoteka. Później byłem gościem w jego audycji Kanon Muzyki Rockowej. Po latach Jurek oddał mi ten program i już sam sobie prowadziłem Kanon Muzyki Rockowej, a Jurek zajął się dowodzeniem studiem Hendrix. Później wymyślił dwie audycje, Muzyczny Wehikuł Czasu i Zgubione Znalezione. Także zakochany był w muzyce lat 60., więc często pojawiały się takie zespoły jak The Shadows, The Beatles, The Rolling Stones, The Who itd., itd. To był radiowy zwierzak. Bez radia Jurek nie istniał, więc tutaj prowadził programy, spał, jadł, robił wszystko. Tutaj chyba spędził większość swojego życia. W domu był gościem.
Punktualnie w pół do siódmej. Dzisiaj serwisy informacyjne przygotowuje dla Państwa i przedstawia je Adam Tomanek. Dzień dobry, panie Adamie. Smutek na pańskim twarzy.
No, oczywiście. Jak już podawaliśmy i będziemy jeszcze podawać z Lublina w dzisiejszym poranku z radiem?
Jak ja chodziłem do szkoły, to ja nie widywałem taty. My się totalnie mijaliśmy, my się spotkaliśmy przy obiedzie. Moja mama gotowała przepyszne obiady, ojciec je uwielbiał. Ojciec był człowiekiem, który potrafił wylizać talerz. I to było dla mnie niesamowite. My się śmialiśmy z siostrą, mama na niego krzyczała. I tam się widywaliśmy. Wieczorem szedł na taką siestę odpocząć, często oglądając piłkę nożną. Uwielbiał angielską ligę. Później złapał taką mocną zajawkę na kobiecy tenis. Ostatnimi laty to już w ogóle świr na tym punkcie. A NBA to zawsze. Pamiętam, Krzysztof Cugowski do nas przychodził nocami i oglądali wspólnie boks. Nie wiem, czy pan Krzysztof przychodził dlatego, że on nie miał Kanal Plus, bo były też takie czasy, kiedy Budka miała lepsze i gorsze czasy. Ale były takie okresy, że pan Krzysztof przychodził, oglądali walkę Gołoty, Tysona, nocami w tym pokoiku taty. Ten boks, on mi ostatnio nawet powiedział, bo ja lubię boks, ja bardzo lubię boks i oglądam ważniejsze walki. Ojciec mi powiedział ostatnio, po co to oglądasz, to jest beznadziejne, ja nigdy tego nie lubiłem. Czyli teraz się zastanawiam, że jednak tymi nocami siedział raczej z przyjemności bycia z panem Cugowskim, ale nie z oglądania boksu.
To było w 70 roku. Z tym, że wtedy pierwsze nagranie, jakie robiliśmy z Budką Suflera, jeszcze nie w składzie, który zna większość słuchaczy, ale z tą pierwszą Budką Suflera, robiliśmy nagrania w małym studio, tam gdzie teraz jest studio imienia pana Stepka. I tam nagrywaliśmy.
To w ogóle było śmieszne, bo nie było perkusji. Ja pamiętam, miednica była, pojechałem do domu po taką płaską poduszkę. Green tam walił w ten werbel. No nie było instrumentów. No, kameralne studio było najlepszym studiem akustycznym w Polsce, małym studiem. Najlepszym, nie było lepszego. Kompletne. Nic się nie odbijało. Czysty dźwięk z instrumentów. Ja to wywiozłem, te nagrania, do rozgłośni harcerskiej, do mojego przyjaciela. Dałem mu te nagrania, żeby on to tam w rozgłośni puszczał.
I on w sumie nas tutaj sprowadził i spowodował. Większość nagrań do połowy lat 80. to są współdzieła Jurka Janiszewskiego. Jurek był tutaj w Radio Lublin głównodowodzącym wszystkich nagrań muzyki rozrywkowej oczywiście, jakie się tu odbywały. Na jedną z giełd piosenki przyjechał z zespołem z Tarnowa właśnie Tomek Zeliszewski.
Jesteśmy w dużym studio. O, tymi drzwiami, przy którymi stoję. I tutaj wszedłem, naprzeciw nas stała scena. Ktoś tam grał, studio było pełne muzyków. Tego samego dnia, tego samego wieczoru wylądowaliśmy bardzo szybko u Janiszewskiego na Glinianej w kawalerce. Napiliśmy się wódeczki, poznaliśmy się. Były lata, kiedy redaktor Janiszewski był nam ojcem, a na pewno przyjacielem. Bez niego wszystko wyglądałoby inaczej.
Właściwie jemu zawdzięczamy to, że dzisiaj jesteśmy z Państwem, ponieważ w 1974 roku, a nawet na przełomie 3 i 4, namówił nas na to, żebyśmy zagrali piosenkę Bill Withersa Ain't No Sunshine. i w naszym wykonaniu nazywa się Scena Berlin. Jemu zawdzięczamy to, że jesteśmy dzisiaj razem z Państwem.
Dariusz Turecki.
Generalnie programy radiowe, jak pamiętam, jako słuchacz, były programami monofonicznymi i to, że coś było stereofoniczne, godzina chyba 15 czy godzina 30 na tydzień czy dwa razy w tygodniu, to było wydarzenie i rzeczywiście w ramach tego bloku Studio Stereo zaprasza w ówczesnej dwójce Jerzy Janiszewski prezentował dyskografię Beatlesów w formie takiej, że był to najpierw kilkuminutowy autorski komentarz, a potem strona danej płyty. Mając wówczas lat naście, zacząłem się orientować, jakie były płyty, jakie utwory na poszczególnych płytach, dlaczego te pierwsze brzmiały inaczej, kiedy nastąpił pewien przełom brzmienia, kiedy kryzys u Beatlesów, co z tego wynikało, jak to się przekładało na twórczość i tak dalej.
To się nazywało Studio NO Stereo. Nagranie, odtwarzanie. To jest kawał historii. Stał tam taki gramofon znakomity. Do tego były magnetofony i tu się tworzyło te programy stereofoniczne na żywca. Nie ma tego pokoju, tam w tym miejscu jest szatnia, której używa się w czasie trwania koncertów w dużym studiu muzycznym. No i tam siedzieliśmy, słuchaliśmy płyt, które przychodziły. No wtedy przeglądałem te płyty. Taka sterta była płyt. I myśmy z Jurkiem wyciągnęli jedno. Ładna okładka była. Grupa nieznana w Polsce, Eloy, niemiecka. I tak gramy jeden utwór po drugim. I bodajże czwarty numer na płycie to był ten. Jurek mówi, ty, kurczę, jaki fajny numer. Wygrywamy to, bo wtedy się wygrywało na taśmę. A jeszcze jak dojdziemy do refrenu, to dopiero będzie. No i po pewnym czasie Budka potrzebowała utworu do jakiegoś programu telewizyjnego i to miał być utwór zagraniczny z polskim tekstem. Jurek mój, świetny numer, mój, pamiętasz, mamy w taśmotece. Eloy, Time to Turn. No i dzięki Markowi Dudkiewiczowi, który napisał tekst, otrzymaliśmy wielki przebój polski Noc Komety, który śpiewał Felek Andrzejczak.
Wizje, chodźcie do mnie blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje wsi.
On w 89 przez rok pracował w Nowym Jorku. Udało mu się. To było też poniekąd jego takim marzeniem. On łączył marzenia z tym, żeby zarobić, tak? No i zarobił. Wrócił z tymi dolarami. Razem spędzaliśmy wakacje wędkując. Był wędkarzem takim mocnym. Najpierw te wszystkie wędki, pamiętam, mieliśmy taki w garażu, bo mieszkaliśmy wspólnie z rodzicami mojej mamy i tam dziadek miał w garażu taki stary, zakręcany, okrągły grzejnik. I na tym grzejniku leżały ojca wędki. Ja tymi wędkami się zawsze fascynowałem, bo one wracały, pojawiały się nowe i ja te wędki sobie tak oglądałem i pewnego razu ojciec mnie na te ryby zabrał mnie w przepiękne miejsce, w które jeżdżę do dzisiaj i nawet ostatnio proponowałem ojcu, żebyśmy tam razem pojechali, ale on już po prostu miał ochotę nigdzie się nie ruszać i tam jeździliśmy na te ryby i tam złapałem swoją pierwszą rybę i tam ojciec pokazywał mi swoje sztuczki, swoje zanęcanie, jak się szuka nawet robaków, jeśli się ich nie ma, prawda, te słynne kutki, czyli wyciąganie spróchniałego drzewa z jeziora i szukanie na nich robaków. Także no, to był człowiek, który potrafił sobie dać radę w każdej sytuacji. Najgorszy okres wędkowania to kiedy weszły telefony komórkowe. Kiedy ojciec z tą robotą był zawalony, kiedy dużo osób go potrzebowało i ten telefon jednak był zabierany na łódkę. No to wtedy już miałem ochotę, żeby ten telefon spadł na dno jeziora. Jego wkurzały te sprawy zawodowe. Widać było, że on miał swoje jakieś pomysły na to i bardzo w nie wierzył i chciał je realizować. Czego się nie dotknął, zamieniał, no nie powiem w złoto, ale historia pokazuje i jego fani wiedzą, że gdzie nie sugerował i komu nie mówił i kogoś ze sobą nie skrzyknął, no to powstawały legendy.
Ludzie to loobiał, ludzie to koobiał. ludzie to lo-o-o-biało, ludzie to.
Początek lat 90. Nagle zmienia się ustrój. Polacy zaczynają wszystkim handlować na chodnikach.
Anna Kaczkowska.
Wszędzie bębniła muzyka i on od razu zaczął się interesować, a co to za muzyka, a skąd się wzięła, ona była na kasetach, a co to za zespoły, a czy ludzie to kupują. On od razu pomyślał, skoro to się ludziom tak podoba, to może dlatego należałoby znaleźć dla tego typu muzyki jakiś kącik w radiu.
Ktoś pomylił drzwi. Ludzie to lo-o-o-biało, ludzie to ko-o-o-biało. Każdy wie, za co ludzie płacą licznych 100 o-oka. W refrenu tak.
Ale afera.
Dobry wieczór. Barachołka, taki tytuł nosi ten program. Najpierw spróbujmy wyjaśnić, co
ruskie,
to znaczy słowo.
Ruskie wiedzą, co to znaczy barachołka.
Pchlitark.
Pchlitark niekoniecznie. Ja z pojęciem barachołka spotkałem się oczywiście o wiele, wiele wcześniej, ale 10 lat temu, będąc w Związku Radzieckim jeszcze wówczas, szukałem po prostu takiej czapy lisiej. Chciałem sobie kupić czapę lisią, żeby z tym trofeum po prostu powrócić do kraju i ktoś mi miejscowy powiedział, a to na barachołce kupisz.
U nas na barachołce można kupić wszystko, również muzykę, nagrania muzyki tak zwanej chodnikowej, no czyli te popularne, biesiadne, weselne.
Nie lubię tego określenia. Chodnikowe. Po naszemu są to po prostu piosenki barachołkowe.
To piosenka chodnikowa, lasza to de trotuar.
Jurek wymyślił, że to będzie program nocny na zakończenie tygodnia, żeby otworzyć szeroko nasze kontakty telefoniczne ze słuchaczami. Też nie było takich rozgłośni, żeby tak można było 6 godzin bez przerwy dzwonić i gadać, co się chce. Mieliśmy 2 linie telefoniczne i odbieraliśmy telefony bez przerwy przez 6 godzin. Jurek jeszcze to wymyślił, że on sam musi to realizować. Przygotowane było specjalnie do tego celu studio muzyczne. Wymyślał, żeby to miało ładną klamrę, jakiś początek. Siedział, żeby sobie dodać pracy oczywiście, mimo że nie miał czasu. Składał jakieś mozaiki muzyczne, jakieś dowcipy muzyczne. Oczywiście było to z przymrużeniem oka, ale nie wyśmiewaliśmy tych gustów. Wiele osób dzwoniło pod wpływem. Natomiast Jurek rozmawiał z nimi genialnie.
Jest tak, jest Kaczucha, jest Jeżucha i jest Heniucha.
Ahoj, barachołko.
O, jeszcze ktoś jest, witamy.
Witam.
Staszucha jest, Heniucha
Jeżucha.
Jest. A kto wita nas?
Adam.
Adamucha.
Adam Zamość.
Adamucha z Zamościucha.
Już późno, a nam się jeszcze nie chce spać. Czerwone wino będziemy pili aż do dnia.
Polej, Kaczucho, polej, polej.
Już w pokoju nie daje te 7 kogutów.
7 kogutów. Nie pasuje ci. 7 kogutów do jednej kury. Czy ktoś tam jest?
Halo?
Te sprawy związane z barachołką, którą z panią Anią Kaczkowską prowadził. To był jakiś taki jego manifest, właśnie taka próba pokazania, że dobry radiowiec poradzi sobie z każdym tematem, bo umówmy się, no nie był fanem disco polo. Każdy, kto znał Jurka, ten charakter, ten rodzaj obecności, bardzo intensywnej obecności, wie, że nie można było być obojętnym wobec takiego człowieka, szczególnie dla mojej rodziny ważnego ze względu na ojca. Potem Jurka, bardzo wspierającego mnie po śmierci ojca, kiedy przyszedłem do radia od początku jako goniec, potem spinałem się w radiu na jakieś takie pomniejsze stanowiska, ale Jurek zawsze mnie wspierał i zawsze był tym dobrym duchem i jednocześnie takim twardym mentorem, bo to był bardzo, bardzo silny charakter.
A propos właśnie Paula McCartneya, otóż ukazała się nowa malutka płytka, która dotarła do nas, jest cieplutka, parzy w paluszki Wojtka, ona jest po drugiej stronie szyby, Wojtka Kanadysa, który dzisiaj realizuje program. Płytka i muszę powiedzieć, że nudy na pudy, ale z obowiązku zagramy From a Lover to a Friend. From a Lover to a Friend, tak nazywa się piosenka Paul McCartney.
And when the time comes round, we will be duty bound to tell the truth of what we've seen.
tak zwana kanciapa Jerzusia, kanciapa JJ-a, kanciapa Janisza, kanciapa Hasza, bo on wiele miał ksywek, pseudonimów.
Zamkniemy sobie drzwi.
W tym studiu zazwyczaj huczała muzyka, bo Jerzy bardzo głośno słuchał muzyki, jak dla mnie często za głośno. Kiedy wchodziłem do innego studia emisyjnego po nim, to gdy nakładałem słuchawki i nie wyciszyłem potencjometra od razu, to rozsadzało mi głowę. Musiałem zdjąć ten dźwięk o połowę do 1/3 i na przykład ja nie słucham piano bardzo cicho z kolei, ale no ale właśnie ta różnica była bardzo wielka. I to nie tylko moje zdanie.
Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No to ja słyszę, no oczywiście, tylko że to jest, wiesz, no nie dla mnie, no. Nie, nie, tam na stole po prostu raz jest głośno i normalnie i ja pracuję tak w studiu, jestem do tego przyzwyczajony, a teraz w drugim planie jestem i to jest nie tego. Na stole ty mi mówisz, że przesterowana. Niech będzie przesterowane, ja po prostu muszę mieć tu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. 13 i do tego w piątek. No to myślę, drodzy państwo, że lepiej w domu siedzieć i słuchać radia, na przykład Radia Lublin. Przed mikrofonem Jerzy Janiszewski. Hurra!
Jurek był także realizatorem nagrań, a czasami nazywano to redakcją nagrań. Tak na przykład, proszę spojrzeć, jeśli państwo mają w swoich zbiorach płytę zatytułowaną Za ostatni grosz. Tam mamy i kierownika muzycznego, to Romek Lipko, i realizatora, to Andrzej Poniatowski, ale jest również taka pozycja, redakcja nagrań. J. Janiszewski.
Na wszystko ukręcony widok, to byłem w tym, to musi być. Gdyby się nie zachował?
To było kręcone w Nałęczowie, tutaj w tej palmiarni. Bo byłem tam przecież, to i... Oj, to będzie to chyba.
Z Andrzejem Matiaszewskim oglądamy teledysk do piosenki Urszuli Fata Morgana.
O, i tutaj... O, tam jest Jurek Janiszewski, proszę bardzo. Tutaj z tyłu. Na kontrabasie gra. Dawna... Kawiarnia Kalinka. Jestem ciekaw, czy ktoś, kto ogląda ten wideoklip teraz, domyśla się, że ten kontrabasista to był właśnie Jurek Janiszewski. A? Pozostał na zawsze. Nie tylko na taśmach, ale i w obrazie. Wielka postać. Co tu dużo mówić.
Przyjaźń, znajomość z Jurkiem nie były łatwe, bo to nie był łatwy człowiek.
To był tak zwany choleryk. Jak się wkurzył, to trzeba było wiać.
Poza tym zdarzało się, że Jurek reagował bardzo nerwowo na pewne niedoskonałości członków różnych zespołów, które przyjeżdżały nagrywać do studia Henryk.
Byłem świadkiem, jak pokłócił się z Korą, z Wilkami. No, z największymi mógł się pokłócić, a kłócił się dlatego, że znał się na muzyce i na dźwięku.
Marek Raduli.
Różne są opinie na jego temat. Ja powiem tylko jedno, że gdyby nie było tu Jerzego, to nie byłoby tu studia. Z tym swoim rozedrganym charakterem, z tą niełatwą osobowością, swego rodzaju nawet takim, powiedzmy, twórczym szaleństwem bym to nazwał, stworzył i zrzeszał dookoła siebie i robił taki wir, że to naprawdę było fascynujące. Widziałem, jak powstawało studio Henryx na górze, jak ta idea przekształcała się powoli w takie miejsce, o którym w pewnym okresie mówiło się, że jest wybitne, jedno z paru miejsc wschodniej Europy, bo był stół wyjątkowy i tak dalej.
To Henryx, no to wiadomo, że ja miałem sklep Henryx, wszystko było Henryx. A tych płyt było które tu się urodziły. Big Cyt, cztery płyty, ten metalowiec, jak on się nazywa, co tam z Dodą bujał się. Nardal, cztery płyty. Oena, Steczkowska, debiut, Szamanka, Czechowski, Republiki i tak dalej. Strasznie dużo tego było, już nie mówię o naszych. Tam.
Była taka piosenka Tylko mur i pamiętam, że powstawało ileś tam zgrań tego utworu. Jurek chciał wyjechać gdzieś nad jezioro tutaj Piaseczno, czy nad Roguźno, gdzieś tam lubił jeździć. A Paweł Skóra, realizator dźwięku, który zgrywał tę piosenkę, miał dopieścić ten utwór, nadać mu ostatecznie brzmieniowy taki kształt, jak to sobie Jurek wyobrażał. I umowa była taka, ponieważ nie było wtedy możliwości przesyłania sobie materiału muzycznego, chociażby komórką, abym przed godziną 19 wyemitował to nowe zgranie na antenie radiowej, a on będzie słuchał tam w radyjku nad jeziorem. Zaprezentowałem ten utwór. Przypominam, mamy rok 92, nie ma komórek, nie ma jak zadzwonić, nie znamy reakcji Jurka. Natomiast 40 minut potem Jerzy Janiszewski staje w drzwiach radia w stroju t-shirt i kąpielówki. Przyjechał, żeby zakomunikować, że mówiąc oględnie, nie do końca mu się to podoba.
W działalność studia pan Jurek włożył wiele energii, nerwów i pieniędzy. Wierzył w młodych wykonawców, którzy nie zawsze odnosili spodziewane sukcesy. Studio wpadło w tarapaty i pan Jurek musiał zrezygnować z jego prowadzenia.
Za 7,5 minuty, godzina 19, 20, przepraszam. 20, na pewno 20. No i jeszcze przed 20 spróbujemy przypomnieć sobie Coena.
Na dzień przed pożegnaniem, pogrzebem Jerzego ukazał się ważny, jakże korespondujący z tą sytuacją, album Leonarda Coena. To jest album kolejny, ale album dokończony przez syna. I tutaj właśnie to przechodzenie idei z ojca na syna, z rodziców na potomków. Pośmiertna płyta Leonarda Coena. W jednej z piosenek jest przeze mnie i na szybko przetłumaczony tekst. Dzięki za taniec. To było i piekło, i wzniosłość. To była przyjemność i radość. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Raz się rodzimy i raz umieramy. Sztuka przetrwa.
Tu widzę, że kolegę musimy wysłać w muzykę hip-hopową chyba, nie?
No, jakoś tam kilka szuka.
Tutaj jest hip-hop jakby co. To jest wszystko zasługa tego człowieka. Jego miłości do muzyki, jego oddania do pracy, do ciężkiej pracy, jego pasji, tej gorącej krwi. Gdybym się na tego człowieka nie patrzył, no to pracowałbym pewnie, aż szkoda powiedzieć gdzie i co bym robił. Ja byłem w Wielkiej Brytanii, tata był tutaj i w pewnym momencie przestało mi się, że tak powiem, miejsce kończyć i zacząłem wysyłać analogii. Poza tym to dzięki niemu ja te analogii zacząłem zbierać, bo w momencie, kiedy ja zacząłem zbierać płyty winylowe, które mnie interesowały, przy okazji zauważyłem, że są analogii, które mają wartość. No i wysyłając te płyty tutaj do Polski, no to Jurek tych Beatlesów wyjmował, tych Stonesów, tych Cepów i przychodził sobie na Stare Miasto z taką skrzyneczką i sprzedawał te płyty tutaj pod ścianką. On sam wskazał to miejsce mi i zaproponował, żeby tu otworzyć sklepik. Uwielbiał tu przychodzić, bo spotkał szereg ludzi, słuchaczy. Tutaj to miejsce dało mu to drugie powietrze, bo nie ukrywając, kiedy on odszedł z radia w 2012, no to on przestał oddychać. To było jego całe życie. A ten sklep został stworzony dla edukowania ludzi muzyką, o której się zapomniało. Ale moim celem to jest odkrywanie brzmienia, które jest nieznane. To samo, co robił mój tata. W momencie, kiedy Black Sabbath nie było znane, on to przywiózł. Też chcę kontynuować tą pracę i poznawanie muzyki jest czymś najpiękniejszym.